Dzień dobry, rozpoczynamy rozmowy Radia Elka, a dzisiaj w studiu gościmy pana Wojciecha Zubowskiego, posła z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To ja może bez owijania w bawełnę od razu spytam, czy PiS chce zagarnąć ostatnią niezależną władzę, o ile jeszcze jest niezależna? Chodzi o sądy.
No, gdybyśmy posłuchali parlamentarzystów opozycji, można byłoby odnieść takie wrażenie, natomiast fakty są zupełnie inne. Jeżeli mówimy tutaj o reformie dotyczącej wymiaru sprawiedliwości, warto przypomnieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, prokuratury, to są sprawy, z którymi najczęściej zgłaszają się do nas mieszkańcy, nie tylko Głogowa, ale to mam sygnały z wszystkich biur poselskich z całej Polski od kolegów parlamentarzystów i w tej, i w poprzedniej kadencji. A druga rzecz, proszę pamiętać, że my zmiany, jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, mieliśmy również umieszczone w swoim programie wyborczym i mogę powiedzieć, że wiele udało się już w ciągu tego ponad roku czasu zrobić, ale też bardzo dużo jeszcze tych zmian przed nami. Z tych rzeczy, o których możemy powiedzieć, które są już widoczne gołym okiem, które funkcjonują, no chociażby te zmiany, tutaj pozwolę sobie wymienić kilka z nich, dotyczące zakazu zabierania dzieci z powodu biedy. Walczymy z oszustami, którzy naciągają państwo na miliardy złotych. Zreformowano prokuraturę, co też miało być uznane za zamach na demokrację. Okazuje się, że prokuratura radzi sobie dobrze. Zaufanie do prokuratury według badań sondażowni też rośnie. Bronimy dobrego imienia Polski, chociażby z takimi określeniami jak polskie obozy zagłady. Są plany dotyczące chociażby skierowania więźniów do pracy. Przecież taka hala ma też powstać w Głogowie. Odsetek osób skazanych, które pracują, w 2016 roku wzrósł o 20%. Przywróciliśmy kwestie dotyczące chociażby dozoru elektronicznego. Tutaj warto powiedzieć, że po reformie, która była wprowadzona przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe w ubiegłej kadencji, ilość kar, ograniczenia wolności, ale wykonywanych za pomocą tych dozorów elektronicznych, tak zwanych bransoletek, spadła do 4 w skali miesiąca. Tak więc to było całkowicie chybiony projekt. No, walczymy z tymi, którzy nie płacą alimentów i wiele jeszcze innych przykładów moglibyśmy podać. Między innymi, jeżeli mówimy też o kwestiach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, te tematy dotyczące jawności majątków sędziów. Więc tutaj, no, jeżeli mówimy o zmianach w wymiarze sprawiedliwości, trzeba na to patrzeć całościowo. Dotyczyło one wszelkich sfer, natomiast mają one za zadanie po pierwsze utworzenie takiej sytuacji, w której to prawo będzie dla wszystkich sprawiedliwe. To jest raz, a po drugie, no, te postępowania sądowe chociażby nie będą trwały tyle, ile trwają teraz.
Wspomniał pan o oszustwach, o zabieraniu dzieci, o alimentach, o majątkach sędziów. Teraz ukazał się projekt rządowy dotyczący powoływania sędziów. Dlaczego zmienia się ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury?
Koła, o której pani mówi, to jest inny projekt, ale który w tym momencie jest, z tego co mi wiadomo, na etapie jeszcze prac chyba rządowych. On jeszcze na poziom Sejmu nie został wprowadzony, więc na tym będziemy dyskutować. Z tych projektów, które nas też w najbliższym czasie czekają, no to chociażby wprowadzenie takich zmian, jak wprowadzenie losowego przydziału spraw poszczególnym sędziom, bo to obowiązuje tylko obecnie w postępowaniu karnym i w ograniczonym zakresie, więc chcemy to też, to znaczy zwiększyć stosowanie tego typu rozwiązania. Chcemy wprowadzić instytucję tak zwanego sędziego pokoju, czyli takiego sędziego, który będzie w najniższej instancji orzekał w drobnych sprawach cywilnych, które bardzo często po prostu blokują sądy. Mamy w tym momencie też spore ruszenie po stronie opozycji, ponieważ pojawił się niedawno chociażby wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zbadania kwestii związanych z wyborem prezesa Sądu Najwyższego, co nie wiem dlaczego, ale wywołuje straszne oburzenie. Nie wiem dlaczego, dlatego że wtedy, kiedy do Trybunału Konstytucyjnego składali wnioski posłowie obecnej opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej, to było wszystko w porządku. Kiedy robi to Prawo i Sprawiedliwość, to okazuje się, że jest to zamach na demokrację.
Panie pośle, będę drążyć ten temat projektu rządowego. Według tych zmian kadencja KRS-u wygasa z wejściem z tych zmian w życie, tej ustawy, czyli po 30 dniach od wejścia w życie kadencja KRS-u wygasa, a konstytucyjnie mamy zapis, że powinna ona trwać 4 lata. Czy w ogóle nawet w projekcie powinien znaleźć taki zapis? Przecież to jest naruszenie konstytucji.
To jeżeli pani pozwoli, no to jeżeli mówimy o zmianach dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, tam chcemy dać równe prawa wszystkim sędziom. Przez ponad ćwierć wieku, chociażby w tej radzie zasiadało tylko 2 sędziów sądów rejonowych, w których jest rozpatrywana największa ilość spraw. Plany dotyczą powołania 2 nowych organów KRS-u, pierwszego i drugiego zgromadzenia. I mają być tam powoływani prezes Sądu Najwyższego, minister sprawiedliwości, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów, dwóch senatorów, a drugie zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli. No to ma zagwarantować równowagę. Jeżeli mówi pani o te kwestie dotyczące zgodności tego z konstytucją, nie sądzę, żeby tutaj ten okres czteroletni po wprowadzeniu tych zmian był zmieniany. Spodziewam się, że jeżeli pojawią się głosy dotyczące konstytucyjności tych rozwiązań, no to pojawi się również wniosek o sprawdzenie tego w Trybunale Konstytucyjnym.
Tutaj powiedział pan o dwóch zgromadzeniach. Pierwsze miałoby składać się głównie z polityków. Czy tutaj nie będzie groźby, że sędziowie będą wybierani przez polityków, bo wcześniej było tak, że większość członków KRS-u wybierali sędziowie.
Nie odebrałbym w tego ten sposób, jeżeli będą tam osoby powołane przez prezesa Sądu Najwyższego, przez ministra sprawiedliwości, przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, przez prezydenta. No tutaj, jeżeli chodzi o twierdzenie o upolitycznieniu, byłbym od tego daleki. No i pamiętajmy, że ma być również drugie zgromadzenie, gdzie ma być tylko i wyłącznie 15 sędziów.
A jak zmiana w sądownictwie wpłyną na sądy lokalne?
No jeżeli mówimy o tych zmianach, cel jest, szanowni państwo, tylko i wyłącznie jeden. Zwiększenie szybkości rozpatrywania spraw, wprowadzenie takich zmian, kiedy sędziowie będą się tym zajmowali. No też pojawiła się niedawno dyskusja dotycząca chociażby dyrekcji sądów. No ale proszę państwa, fakty są takie, że jeżeli mówimy o sędziach, to około 40% z nich wykonuje również inne funkcje niż tylko i wyłącznie związane z orzekaniem, czyli te administracyjne. Wiadomo, no, każda doba ma 24 godziny, każdy ma określoną ilość czasu, który może spędzić w pracy. Jeżeli nie zajmuje się sprawami, mówię tutaj w tym momencie o sędziach, nie zajmuje się tymi sprawami związanymi z orzekaniem, sprawami administracyjnymi, to no, później trudno się dziwić, że mamy w Polsce do czynienia z przewlekłością postępowań sądowych.
To jeszcze na koniec spytam o sprawę prezes Sądu Najwyższego, pani Gersdorf. Głogowska Nowoczesna bardzo mocno się sprzeciwia temu, że pan podpisał wniosek w sprawie nieprawidłowego wyboru w 2014 roku pani Gersdorf. Jakby mógł pan przybliżyć, na czym ta nieprawidłowość miała polegać, bo no to dwa lata...
Myślę, że powiem tak, ja myślę, że tutaj to nie ja powinienem pytać, na czym polega ta nieprawidłowość, tylko politycy czy osoby związane z Nowoczesną, dlatego że ja tutaj jakiegoś problemu w tym, że parlamentarzyści korzystają ze swojego prawa i pytają Trybunał Konstytucyjny o to, czy coś jest zgodne z ustawą, czy coś jest zgodne z Konstytucją, nie widzę. No przypomnę jeszcze raz, w momencie, kiedy posłowie Platformy na przykład, tak, składali wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, wszystko było w porządku. Kiedy robią coś takiego posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jest to odbierane jako skandal. Jeżeli mówimy tutaj o wybór prezes Sądu Najwyższego, nie chodzi o wybór, który był dokonany w roku 2014, jak pani wspomniała, tylko chodzi o sam regulamin i zasady wskazywania osoby, która ma być prezesem Sądu Najwyższego. A z czego to wynika? No z tego, że w roku 2004 okazało się, że dokładnie w tym dniu, kiedy miano zaproponować prezydentowi dwie osoby na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego, zmieniono zasady, na podstawie których one są wskazywane, na podstawie których one są powoływane. No to, czy to jest przypadkowa zbieżność, to już pozostawiam ocenie państwa. Natomiast do czego doszło? No do tego, że po prostu prezes Sądu Najwyższego, czy osoba, która miała kandydować na to stanowisko, była powoływana na podstawie regulaminu, który był niejawny. On sobie leżał po prostu w biurku u pani prezes Sądu Najwyższego. Ten dokument nie był publicznie dostępny, no a w przypadku tak osób ważnych stanowiskach, tutaj nie może być absolutnie żadnych podejrzeń, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wyboru. No nie mogą być takie sprawy po prostu robione regulaminem wewnętrznym. Wcześniej to były uchwały, tak? Nawet jeżeli ktoś startuje do Rady Gminy, Powiatu czy do Sejmiku, musi zebrać odpowiednią ilość podpisów, musi je przedstawić, wszystko jest jasne. Nikt nie ma żadnych wątpliwości, w jaki sposób jest to robione. A w przypadku Sądu Najwyższego, czyli organu bardzo ważnego, okazało się, że po prostu jest to robione na podstawie regulaminu wewnętrznego, który nie jest upubliczniony. I chcieliśmy tylko sprawdzić, po pierwsze, czy tak powinno być, bo moim zdaniem i nie tylko moim, tego typu zasady powinny być jawne, powinny być w pełni transparentne, a po drugie, nie powinien to być regulamin wewnętrzny, tylko powinno być to po prostu ustawa, powinna to regulować ustawa, a zgłoszenie osoby, która ma kandydować na stanowisko prezesa, powinno mieć miejsce drogą uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego.
Opozycja twierdzi, że to nie jest przypadek, ale odwet. Panią Gersdorf zaczęto sprawdzać tę całą procedurę po tym, jak wydała negatywną opinię dla rządu co do właśnie zmian w sądownictwie. I doszło teraz do takiej dziwnej sytuacji, że Trybunał Konstytucyjny będzie sprawdzać, czy prezes Sądu Najwyższego została prawidłowo wybrana, a Sąd Najwyższy będzie sprawdzał, czy pani Przyłębska znowuż z Trybunału Konstytucyjnego.
No, każdy mierzy własną miarą. W tym momencie wiem, w jaki sposób rozumują politycy opozycji. Ja tego bym jako za odwet w żaden sposób nie odbierał. No proszę spojrzeć, jeżeli chodzi o zmiany wymiaru sprawiedliwości, one są powszechne i dotyczą różnych dziedzin, tak? Mówimy tutaj o ograniczeniu lichwy, mówimy tutaj chociażby o zmianach, jeżeli chodzi o komornikach, jeżeli mówimy o komornikach, tak, czyli o ograniczeniu nadużyć, a jeżeli mówimy o pani prezes, która no, wsławiła się między innymi stwierdzeniem, że za 10 tysięcy to można przeżyć tylko na prowincji, no szanowni państwo, proszę nam wierzyć, no, to nie odbierałbym tego jako odwet, czy jakieś szykany w stosunku do środowiska, gdzie jeżeli chodzi o sędziów, to ostatnio słyszymy o wynoszeniu pendrive'ów z jakichś hipermarketów albo wkrętarek.
I tym akcentem kończymy rozmowę w Radiu Elka. Moim państwa gościem był pan Wojciech Zubowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.